Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Prawie 14 minut po godzinie 9 na zegarach. To jest audycja Ludzie i Pieniądze na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko w naszym studiu. Dzisiaj Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Można powiedzieć, że to takie zestawienie dwóch stron pewnego, może nie tyle sporu, ale życia po prostu.
Pracodawcy. Czyli pan redaktor liczy na to, że się pokłócimy.
Nie, liczę na to, że po prostu będziecie gorąco i merytorycznie rozmawiać. Ale zanim wejdziemy sobie w rynek pracy i w różne szczegóły, no bo przecież w przededniu Święta Pracy spotykamy się, no to jesteśmy też w przededniu majówki, na którą na pewno wiele osób czeka. Ktoś powie, że ta majówka w tym roku taka niesprawiedliwa i trochę nie fair, bo tylko jeden dzień wydłużony weekend, piątek, sobota, niedziela, ale z kolei, gdyby spojrzeć na nasz region, to chyba optymistycznie możemy na tę majówkę patrzeć. Trójmiasto.pl na przykład donosi o tym, że blisko 90% już rezerwacji w miejsc noclegowych w Trójmieście. To oznacza, że turyści przyjadą. Prognoza pogody chyba też dobrze. To znaczy, że region będzie zarabiał.
Tak, i myślę, że ludzie trochę i tak wydłużają sobie ten weekend. Ja na przykład wczoraj w sopockiej restauracji Pak Choi spotkałem grupę warszawską. Po prostu rodzice jednej ze szkół podstawowych skrzyknęli się i zabrali swoje dzieciaki. Już wczoraj przyjechali na majówkę do Sopotu i kilkanaście młodych osób po te 7, 8, 9 lat zdominowały całą restaurację. Było bardzo wesoło, przyjemnie. Grupa warszawska powiedziała, że to była ich pierwsza myśl. Jak jechać? To do Sopotu, do Trójmiasta. To tak nas cieszy, że wszyscy odbierają nasz region tak pozytywnie, nie tylko pod względem klimatycznym, ale również atmosfery, możliwości zwiedzania, takiej ilości atrakcji. Region zarabia, turystyka się rozwija. No, na weekend zaświeci słońce, będzie powyżej 20 stopni. Czego nam więcej trzeba? Od razu jak jest słońce, uśmiech, młodzi ludzie, jest radość, jest nadzieja, jest optymizm i chyba no, chcielibyśmy jak najdłużej w tej atmosferze być, nie mówiąc o tej sferze gospodarczej, że wszyscy pracodawcy z sektora właśnie tego gastronomiczno-hotelowego są niezwykle zadowoleni.
Krzysztof Dośla, tak rozmawialiśmy przed wejściem do studia jeszcze, że to już nawet na drogach Pomorza widać, że ta majówka już ruszyła, także chyba nie tylko przyjeżdżają, ale też nasi mieszkańcy
widać,
wyjeżdżają.
Na razie w Trójmieście małe spowolnienie w ruchu drogowym przynajmniej, czym my się jako mieszkańcy pewnie nie martwimy. Natomiast no, pesymiści pewnie już zaczynają myśleć, co będzie w niedzielę po południu na drogach wyjazdowych i dojazdowych do Trójmiasta, ale oczywiście żart. Przeżyjemy to, jak przeżyliśmy wiele tego typu szczytów. Trzeba się cieszyć oczywiście, że odwiedzają Trójmiasto, wybrzeże Bałtyku, turyści z całej Polski i nie tylko, bo doskonale wiemy przecież, że Trójmiasto cieszy się również dużą estymą turystów zagranicznych, bo te różne języki słychać choćby w Gdańsku, czy właśnie w Sopocie, czy w Gdyni. No, to też pokazuje, wcale nie żartem, jaką siłę oddziaływania mają prognozy, w tym przypadku pogody akurat. Bo dzisiaj też tak robimy, dokonujemy takich wyborów, patrząc się, jaka pogoda będzie, a szczególnie jadąc nad morze.
To prawda, bo też dane pokazują, że tych rezerwacji przybyło wraz z tą najnowszą prognozą pogody.
Jak się ocieplało, to coraz, i wcale się nie dziwię, no bo rzeczywiście no, jesteśmy po tej zimie, a szczególnie my na wybrzeżu spragnieni słońca i nam się wydaje, że wszyscy tego oczekują i dobrze. Odpoczną z nowymi myślami, nowymi nadziejami, wrócą do domów, do pracy i wszyscy się cieszymy. Przedsiębiorcy się cieszą, bo zarobią. Będzie to takie otwarcie sezonu. No 1 maja praktycznie przecież na wybrzeżu to jest rozpoczęcie sezonu żeglarskiego, takie oficjalne. Mm-hmm. I dobrze, że towarzyszyć temu będzie ciepło, ładna pogoda. Trochę wiatru żeglarzom życzę, żeby mogli rzeczywiście rozpoczęcie sezonu zrealizować tak, jak sobie to wymarzyli.
Ale jak, Krzysztof, mówisz o tym żeglarstwie, to od razu przypomniało mi się, bo wczoraj otrzymałem SMS-a od rektora Politechniki Gdańskiej, profesora Wilde, który ze studentami, to z dużą grupą, wypłynął właśnie Pogorią w rejs. Wracają 5 maja, już po majówce, ale Politechnika uruchomiła taki program morski, żeglarski i to bardzo cieszy. Ja w ogóle się tak cieszę, że nasze tutaj pomorskie uczelnie, głównie te należące do Związku Uczelni Fahrenheita, otwierają się na muzykę, na sztukę, na żeglarstwo, na sport. I teraz jak do Związku Uczelni Fahrenheita dołącza również Akademia Muzyczna i dołącza również Akademia Sztuk Pięknych, czyli już muszę powiedzieć, że to jest taka radość, bo do tych uczelni technicznych czy uczelni wymagających dużego zaangażowania studentów w naukę wnoszą te elementy kulturotwórcze, elementy związane z rozwojem człowieka poza jego życiem zawodowym. Często staje się to też hobby wielu ludzi, którzy na co dzień są inżynierami czy lekarzami, a interesują się muzyką, literaturą, sztuką. Muszę powiedzieć, że ostatnio zaimponował mi rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Piotr Stepnowski, który wygłosił tak profesjonalną laudację przed wystawą plastyczną wernisażem profesora Świeszewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych, w prywatnym Muzeum Szukalskiego w Gdyni Orłowie. Coś niesamowitego. To ja też czekałem dziesiątki lat i zawsze mówiłem: Boże, na tym zachodzie są przedsiębiorcy, którzy budują biblioteki, finansują duże przedsięwzięcia kultury. A tu nagle zostaję zaproszony do muzeum pięknego, nowego, wielopoziomowego i się dowiaduję, że to jest prywatna inicjatywa osoby fizycznej, która zafascynowana dorobkiem malarskim Szukalskiego zbudowała muzeum. To jest taki optymistyczny głos z mojej strony na tą majówkę, bo może akurat ktoś z nas też się tam wybierze i obejrzy tą fascynującą wystawę profesora Świeszewskiego i jego studentów. Mm.
Można powiedzieć, nie samą pracą człowiek żyje przecież.
No, trzeba się cieszyć, bo tu można powiedzieć to, co pan prezydent przed chwilą powiedział, że te uczelnie związane z kulturą, no one będą łagodziły obyczaje troszkę i to dobrze. Na Wybrzeżu zawsze korzystaliśmy z tej współpracy, kooperacji, tej synergii uczelni. Przypomnę tylko fakt, który już dzisiaj mało znany albo zapomniany, że statki projektowane przez polskich projektantów, absolwentów Politechniki Gdańskiej najczęściej, budowane w polskich stoczniach, również przez absolwentów Politechniki i polskich szkół technicznych, tu na Wybrzeżu najczęściej, zdobywały bardzo często to tytuły choćby Miska Nauki Leńskiego, czyli to były projekty nie tyle, że funkcjonalne, ale jednocześnie były ładne. A też i jako członek załogi jednego z takich statków mogę powiedzieć, że były dobrze zrobione. Czyli to połączenie tej nuty humanizmu z stroną techniczną zawsze dawało dobre rezultaty.
Mhm. Panowie, tak sobie myślę, że lekko i przyjemnie zaczęliśmy, ale w trochę trudniejsze tematy wejść musimy i chciałbym zapytać panów chociażby, no bo skoro o pracy głównie rozmawiać będziemy, chociażby o dane Głównego Urzędu Statystycznego, czy taką analizę Centrum Analitycznego Gremi Personal, które o której piszą media branżowe i piszą o niepokojącym trendzie. Stopa bezrobocia skoczyła, a liczba ofert pracy w urzędach skurczyła się i to nawet o 2/3, jak dane pokazują. To oznacza, że wchodzimy w jakąś taką bolesną fazę na rynku pracy?
No, na pewno niepokojące jest zjawisko, przepraszam, rosnącego bezrobocia. Ono w Trójmieście, na Wybrzeżu, w województwie pomorskim jeszcze nie jest tak odczuwalne. Natomiast no, już wiemy, że są przecież województwa, choćby warmińsko-mazurskie, gdzie przekroczyło już 10%, jeśli chodzi o poziom województwa. Natomiast niepokojąca jest tendencja oczywiście. I to nie jeśli chodzi o wysokość bezrobocia, bo na Wybrzeżu bezrobocie na poziomie 5,7% to jeszcze nie jest dramat. To jest co prawda 55 tysięcy bezrobotnych, z tego trzeba pamiętać, zarejestrowanych bezrobotnych, z czego trzeba pamiętać, że ponad 80% bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ale niepokojąca jest druga tendencja i ona jest w mojej ocenie, to jest taka może nie czerwona, ale żółte światełko już, które się powinno zapalać, to jest najniższy od 15 lat poziom oferowanych na rynku miejsc pracy. Bo tu jest spadek i nawet rok do roku ten spadek jest obserwowany na poziomie 40%. To jest niepokojące, bo to pokazuje, że no, ta atmosfera gospodarcza, czyli ta chęć do tworzenia nowych miejsc pracy jest na dzisiaj no, na niskim poziomie. Czyli czekają przedsiębiorcy jeszcze, co się wydarzy, być może na świecie, być może w otoczeniu europejskim, ale nie ma decyzji o tworzeniu nowych miejsc pracy, nie ma takiej otwartości na otwieranie nowych przedsięwzięć i stąd niestety to niepokojące dla nas zjawisko. Też chcę powiedzieć, no, że na pewno nikogo nie cieszy, że bezrobocie już dzisiaj w Polsce no, dotknęło 950 tysięcy osób. I zgłoszenia niestety też mamy informacje o tym, że w kolejnych zakładach pracy będą zwolnienia, czy będą likwidowane zakłady pracy, albo no niestety rozpocznie się proces upadłości. Także to nie jest oczywiście przed majówką no, refleksja dobra, natomiast ona jest taka, jaka jest, no bo to pokazują dane statystyczne i co gorsze, to pokazuje pewien trend. Ja mam cichą nadzieję tylko, że ten trend przynajmniej na Wybrzeżu, ze względu na to, że u nas otwiera się przecież bardzo dużo miejsc pracy sezonowych, trochę zostanie wyhamowany. Mhm. No ale oceniać będziemy tak naprawdę sytuację gospodarczą, myślę, gdzieś jesienią, na początku jesieni, wrzesień, październik, bo wtedy albo się te trendy niestety pogłębią, negatywne, no albo rzeczywiście ożywienie gospodarcze się pojawi, taki większy optymizm u przedsiębiorców. I wtedy będziemy rozmawiali o innych sytuacjach.
To jeżeli wywołał już tych przedsiębiorców, to muszę się z kolei... My nie odbieramy tej sytuacji jako jakiejś szczególnie tragicznej. To są pewne odchylenia rynkowe, takie trendy raz wyżej, raz niżej. To poziom bezrobocia jest na takim poziomie, w moim przekonaniu, jeszcze bardzo bezpiecznym. Myślę, że ta sytuacja, która jest, o której mówił pan przewodniczący, związana z tym, że przedsiębiorcy jakby troszkę wyhamowali swoje zapędy w zakresie uruchamiania nowych przedsięwzięć gospodarczych, to wynika nie z sytuacji u nas w kraju, bo my jesteśmy świetnie rozwijającym się krajem pod względem gospodarczym, o czym wskazują chociażby takie wskaźniki jak PKB i wszelkiego rodzaju wzrosty, tylko sytuacja na świecie. No to niestety działalność prezydenta Trumpa odbiła się na całym świecie. Zrodził się niepokój, wywoływanie kolejnych wojen, turbulencji na rynku paliw, zahamowanie czy przerwanie różnego rodzaju łańcucha dostaw. To nie jest klimat, który sprzyja decyzjom przedsiębiorcy do otwierania nowych fabryk czy nowych przedsięwzięć.
panowie, chcę trochę wrócić do tego, o czym mówił Krzysztof Dośla, to znaczy być może ten jednak nasz region turystyczny i ten sezon letni nadchodzący nie będzie tak bardzo przeżywał tych niepokojących trendów, ale chcę jeszcze o jedną rzecz zapytać, no bo mówi się jednak o Pomorzu, że to jest region przyszłości, region wielkich inwestycji, elektrownia atomowa, projekty offshore'owe, rozwój kolei na potęgę, można powiedzieć, największa inwestycja od lat tutaj spodziewane, to oznacza, że my się jako pomorskie obronimy trochę przed tymi
my
trendami?
My nie tylko się obronimy, my będziemy mieli nawet problemy w znalezieniu ludzi do realizacji tych projektów. Przecież Pomorze to jest obszar transformacji energetycznej i za te 10 lat Gdańsk i Pomorze będzie dostarczało 40% zielonej energii dla całej gospodarki Polski. Chodzi o to, żeby nie tylko budować linie przesyłowe tej energii z Pomorza na południe Polski i tam lokować przemysł, tylko my mamy szansę stać się na kolejne dziesięciolecia drugim Śląskiem. Dlaczego? Dlatego, że teraz wszystko, władze pomorskie, władze samorządowe na czele z marszałkiem Strugiem podejmują mnóstwo działań, w którym nasze środowisko również uczestniczy, związane z tym, żeby energia elektryczna, zielona, która w wyniku tej transformacji energetycznej będzie wytwarzana, była wykorzystywana tu w regionie, żeby powstawały nowe gałęzie gospodarcze, żebyśmy wykorzystywali chociażby poprzez budowę olbrzymich takich centrów przetwarzania danych, które potrzebują olbrzymiej ilości energii, żeby na Pomorzu powstało centrum komputerów kwantowych, które potrzebują olbrzymiej ilości energii. Parę dni temu z udziałem marszałka odbył się konwent gospodarczy w rafinerii gdańskiej, gdzie oczekujemy, że Orlen, który ma decydujący głos w zakresie rozwoju tej rafinerii, że podejmie decyzję, że będzie budowa linii przemysłowego wytwarzania wodoru. Nie mówiąc o tym, że w ramach takiej debaty na Politechnice Gdańskiej spotkaliśmy się w gronie polskich, przyjechał prezes polskich elektrowni jądrowych, przyjechał prezes firmy Bechtel i mówili, w jaki sposób chcą tutaj realizować na Pomorzu local content, a wiemy, z czym to się wiąże. Z rozwojem pomorskich przedsiębiorstw, nabywaniem nowych kwalifikacji i umiejętności przez te przedsiębiorstwa, tych kwalifikacji, które są niezbędne do budowy tego typu elektrowni jądrowej. To się wszystko dzieje, to jest wszystko w ruchu. Ruszyła budowa już morskich farm wiatrowych. Następuje adaptacja portów do tego, żeby te nawet małe porty w Łebie czy Władysławowie były w stanie świadczyć usługi w zakresie budowy, serwisowania i ochrony morskich farm wiatrowych. Teraz prawdopodobnie na 95% zostanie również do Gdańska przeniesiona druga spółka budująca farmy wiatrowe, Orlen Neptun.
Która... No to już zostało zapowiedziane, to miejmy nadzieję, że tak, to się jest, wydarzy.
Jest to potwierdzone i mam nadzieję, że tak będzie, ale już ta spółka, która już realizuje, też orlenowska, Power Energy, to już buduje jedną farmę. W związku z tym my nie tylko będziemy regionem, który gospodarczo powinien się błyskawicznie rozwijać, ale i również ten rynek pracy będzie powodował, że prawdopodobnie będziemy zasysać tu na Pomorze ludzi z innych regionów kraju, a myślę, że wiele osób będzie chciało się przenieść, bo jesteśmy najpiękniejszym regionem w Polsce.
I z tym się na pewno zgodzimy tu wszyscy.
Ja życzyłbym sobie, aby te wszystkie plany się ziściły jak najszybciej, natomiast no rzeczywiście perspektywy są, natomiast no tu chciałbym troszkę jednak dziegciu mimo wszystko do tej beczki miodu dodać z prostego powodu. No, te informacje są znane przedsiębiorcom. To nie jest informacja z wczoraj czy z przedwczoraj o budowie elektrowni jądrowej, farmy wiatrowe i mimo wszystko nie ma optymizmu u przedsiębiorców, bo to nie jest tak, że spadło nam ilość oferowanych na rynku miejsc pracy o 15% o 10%. Jeszcze raz powtórzę. Ponad 40%. W skali Polski jest to ponad 50% spadek. I u nas jest 40%. To znaczy, że nie ma jeszcze tej wiary. Z drugiej strony też wiemy doskonale, że niestety to, o czym mówiono od początku, najpierw mówiono Polish content, potem local content, przepraszam, niestety nie jest dobrze. I to nawet całkiem niedawno na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego była na ten temat dyskusja, gdzie no padały jednoznaczne podsumowania. Nawet mówiąc inaczej, jest źle. Bo jeżeli nasz udział regionalny w tych wszystkich przedsięwzięciach jest poniżej 20%, a na poziomie Polski również Polish content tak się kształtuje, no bo jeżeli owszem, jeżeli firma Bechtel utworzy filię czy oddział na terenie województwa pomorskiego i uznamy, że to będzie local content, jeżeli oni będą uczestniczyli w tym, to tak jest. Natomiast niestety chodziło o coś innego. Chodziło o to, żeby firmy, które dzisiaj funkcjonują, czy które będą powstawały, tworzone przez polskich przedsiębiorców z polskimi pracownikami, rzeczywiście partycypowały w zagospodarowaniu pieniędzy, które przecież wydajemy z budżetu państwa, czy z budżetu lokalnego, samorządowego choćby, to niestety już tak dobrze z tym nie jest. Ja mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, ale to jest tylko nadzieja. Myśmy o tym mówili wielokrotnie. Wielokrotnie się spotykałem na konferencjach, gdzie się o tym mówiło, że ten local content musi się zwiększać. Musi się zwiększać ilość firm zaangażowanych, polskich firm. Musi się zwiększać wartość zaangażowania. Natomiast jak się spotykamy po 3 czy po 4 latach, okazuje się, że znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. Coś tutaj nie gra, czyli należałoby tak naprawdę bardzo spokojnie i merytorycznie się przyjrzeć, gdzie szwankuje to przedsięwzięcie. Z jednej strony olbrzymie pieniądze budżetowe liczone w dziesiątkach miliardów złotych, a z drugiej strony niestety niewielki udział naszych podmiotów, czyli co to oznacza? Że niewielki zwrot podatkowy do budżetu państwa, bo te pieniądze są najzwyczajniej w świecie wówczas transferowane za granicę. I wydaje się logiczne, bo to było tak naprawdę istotą przedsięwzięcia. Lokowanie farm wiatrowych na wybrzeżu polskiego Bałtyku miało sens tylko wtedy, jeżeli odbiorcy tego prądu wyprodukowanego będą jak najbliżej linii brzegowej. Mhm. Bo koszty przesyłu są tak wysokie, a przede wszystkim straty na przesyle są tak duże, że ten prąd, który będzie docierał na południe Polski, on będzie po prostu bardzo drogi.
Zbigniew Stanowiecki?
Logika nakazuje, żeby to w ten sposób robić, a tak jak powiedziałem, niestety na dzień dzisiejszy nie mamy tego odbicia. Nie ma tej inicjatywy, nie ma tych pomysłów, nie ma nawet tych realizacji, które są na dzień dzisiejszy. Nie ma ich na polskim rynku pracy, nie ma ich na pomorskim rynku pracy. Niestety jest ta nutka takiego zaniepokojenia. Mhm.
Ja powiem tak. Pan przewodniczący rozpoczął od tego optymizmu. Myśmy robili taki sondaż i powiem, ten brak optymizmu w podejmowaniu nowych inicjatyw gospodarczych nie wynika z przyczyn naszych, krajowych czy regionalnych.
Tylko z tej globalnej sytuacji, jak rozumiem.
Wszyscy przedsiębiorcy podkreślają niepokój na świecie. Czyli zewnętrzne przyczyny braku optymizmu. Nie to, że bezrobocie wahnęło się o ułamek procenta w górę czy w dół. Nie to, że tam jest mniej czegoś czy jakiegoś wskaźnika. Przedsiębiorcy mówią wyraźnie. Wpływ na ich nastroje mają warunki poza Polską. To, co się dzieje na świecie, nie zachęca ich do podejmowania pozytywnych decyzji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Oczywiście zgoda. Dzisiaj ten udział local content jest te 20%. Ale chodzi o to, żeby podejmować wszelkie możliwe działania, żeby ten local content, czyli udział naszych pomorskich przedsiębiorstw w realizacji dużych inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych, systematycznie się zwiększał. I w tym zakresie niezwykle dużo robi samorząd województwa i marszałek Struk. Z tego co wiem, po debacie na Politechnice Gdańskiej, w której, którym zresztą on patronuje, żeśmy zwrócili się do prezesa Polskich Elektrowni Jądrowych, żeby on przemyślał tą strukturę związaną z local content. I w ślad za tą debatą pan marszałek napisał pismo, formalny wniosek o przeniesienie wszystkich działów Polskich Elektrowni Jądrowych związanych z realizacją local content, tych działów operacyjnych, łącznie z wiceprezesem odpowiedzialnym za realizację tego programu z Warszawy do Gdańska. Już w tym zakresie rozpoczęły się prace. Już wynajęto biura, już są pierwsi pracownicy. Czyli robimy działania. Druga sprawa. Jeśli chodzi w ogóle o local content i realizację przez firmy, które realizują te inwestycje. Odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim, przyjechał pan minister Balczun, czyli minister aktywów państwowych i jego zastępczyni, pani wiceminister Zajdler. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak to zrobić i co powinien resort zrobić, żeby ten local content i udział naszych przedsiębiorców w regionie był coraz większy. Więc mówię, to, że ten local content jeszcze nas nie zadowala, to nie znaczy, że powinniśmy opuścić ręce, bo są możliwości i organizacyjne, i techniczne, i nasze firmy są do tego przygotowane. Zresztą powiem, że również pracodawcy Pomorza wystąpili z taką inicjatywą podpisania przez wszystkie organizacje gospodarcze takiego pisma do premiera Tuska, w którym są wylistowane punkty związane, co należałoby jeszcze zrobić, pomimo, że no, przyznam szczerze i szapoba, rząd to hasło local content i udział polskich firm w realizacji programów inwestycyjnych w ogóle w całym kraju wziął sobie na szyld, na takie kluczowe hasło. Polonizacja, udział polskich firm w realizacji i w całym kraju jest takie nastawienie, musimy zwiększać udział i rozwój polskich przedsiębiorstw. I tu na Pomorzu mamy wyjątkowo sprzyjający klimat, żeby właśnie pokazać, jak powinien ten local content wyglądać. I ja jestem pełen wiary, że uda się i trzymam kciuki za marszałka Struka, który nie ustaje w walce o to, żeby tak to się stało.
Widzę, że Krzysztof Doślak chce się jeszcze odnieść. Proszę bardzo.
Ja muszę tutaj w takim razie powiedzieć, że w związku z powyższym w porównaniu z kolegą prezydentem jestem człowiekiem małej wiary. Bo jak ja niestety wiem i znam, no, uczestniczyłem już na przestrzeni lat w realizacji różnego rodzaju programów. I jak słyszę, że rząd coś sobie bierze na szyld, to mi się od razu taki żart przypomina, dawno temu funkcjonujący, że jak że jak partia mówi, że da, to mówi, a jak mówi, że zabierze, to zabierze. Czyli jak coś na szyldzie sobie umieszcza, to nas niestety najczęściej kończy się tym, że umieszcza sobie na szyldzie. Ja bym wolał realne działania.
I być może to jest...
Ja bym wolał realne działania, bo dzisiaj są podpisywane umowy gospodarcze, to nie od dzisiaj, ale one są podpisywane na bieżąco i niestety to w oparciu o te podpisywane umowy gospodarcze mówimy, że local content jest za mały. Oczywiście nie należy się poddawać i załamywać rąk. Natomiast też nie ma sensu już dzisiaj się łudzić, że nasz local content będzie nie wiadomo jak wielki, bo nie będzie. Bo nie po to koncerny zagraniczne wchodziły i się biły o to, żeby być realizatorami tych przedsięwzięć, żeby udostępniać Polsce rynek pracy. No bo przecież te pieniądze mają trafić tam, gdzie, skąd wywodzą do tych krajów, skąd wywodzą się firmy realizujące, a nie zostawać w Polsce. No niestety kapitał ma narodowość. To nie jest tak, że kapitał jest bez narodowości. On ma narodowość, on jest bardzo skrzętnie przez te firmy transferowany do państwa jego pochodzenia. Albo do instytucji bankowych, które kredytują to przedsięwzięcie. Ja cały czas jestem oczywiście optymistą i uważam, że to cały czas jest szansa przed województwem pomorskim, przed nami, mieszkańcami województwa pomorskiego do wykorzystania. Tylko no, więcej rzeczy musi się zadziać. Tu podam przykład może dzisiaj, ale jest to przykład sprzed wielu lat, to nie jest sprzed 2 czy 3 lat. Swego czasu, jak zaczęto w Stanach Zjednoczonych rozmawiać właśnie o inwestycjach na morzu, na wodach terytorialnych amerykańskich, choćby w zakresie budowy farm wiatrowych, to została podjęta ustawa Act Jones, gdzie wielkie oburzenie w Europie było, jak tak można? A można, bo dbają o interes własny, narodowy. Dlaczego niby w Stanach Zjednoczonych mają dbać o interes innego państwa? Tam podjęto decyzję zwyczajnie, najzwyczajniej prostą, że nie będzie żadna jednostka pracowała na amerykańskim szelfie przy budowie wież wiatrowych, która nie zostanie wybudowana w Stanach Zjednoczonych, choćby tyle. Choćby tylko tyle. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście te jednostki, które tam pływają, muszą nosić banderę amerykańską. Bo to są realne działania, które są podejmowane. No, z całym szacunkiem dla wszystkich. Rzeczywiście, no, trzeba zacząć coś robić, a mniej deklarować. Wtedy będziemy bliżej.
Nuta smutku i pesymizmu ze strony przewodniczącego tylko mobilizuje przedsiębiorców do działania i do walki o to, żeby nasze firmy jednak uczestniczyły.
Sukces, bo to jest sukces nas wszystkich wtedy, to jest sukces pracowników, bo to są wreszcie lepsze wynagrodzenia, lepsze miejsca pracy, nowoczesne miejsca pracy. To jest wreszcie ruszenie z wynagrodzeniami na realny poziom. Na dzień dzisiejszy warto o tym przed 1 maja powiedzieć. Mediana wynagrodzeń w Polsce to jest 7200 zł brutto. Czyli to oznacza, że średnio przeciętny Polak, 50% Polek i Polaków zarabia troszkę więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie w Polsce. Z tym musimy coś zmienić, bo nie może być tak, że przeciętny Polak zarabiający w Polsce będzie klientem tylko i wyłącznie sklepów najtańszych,
ale
a nie będzie go stać na lepsze.
Panie przewodniczący,
i tego sobie życzmy, żeby święto 1 maja było też refleksją na temat godności pracy, warunków pracy, wysokości zarobków.
Ale większość osób, które wyemigrowały za granicę, dzisiaj wracają. Jestem świadkiem kilku rozmów, kiedy porównują wynagrodzenia chociażby lekarze, którzy mówią: ja pracuję we Francji 25 lat, przyjechałam, wszyscy moi koledzy i koleżanki zarabiają ode mnie czasami 2 czy 3-krotnie więcej niż ja jako profesor Akademii Medycznej we Francji.
Daj Boże, jak najwięcej takich powrotów.
I w tym momencie postawimy kropkę w tym temacie, bo czas nam ucieka, a mamy dosłownie jeszcze 3 minuty z kawałeczkiem. Powiedzmy, jeszcze jeden temat chcę krótko panów zapytać. Tydzień temu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że rozpoczyna już taki formalny pilotaż skróconego czasu pracy. Blisko 2000 przedsiębiorców zgłosiło się do tegoż pilotażu. Ostatecznie 80 podmiotów zostało wybranych. Dotyczy to niemal 5000 pracowników. Ministerstwo określa to jako największy pilotaż skróconego czasu pracy na świecie. W uproszczeniu chodzi o to, aby za 4 dni pracy pracownicy dostali to samo wynagrodzenie, co za 5, żeby przedsiębiorstwo tę samą pracę wykonało. I dosłownie po minucie mamy. To jest w ogóle możliwe?
Możliwe. Ja powiem powiem tak, nasze przedsiębiorstwo, nasze środowisko gospodarcze czeka na efekt tego pilotażu. Jeżeli skrócenie czasu pracy spowoduje proporcjonalny wzrost wydajności, to my będziemy za tym. Każdy chce, żeby wykonać te zadania w krótszym okresie. Czy to będzie możliwe? Nie wiem. Po pierwsze, stworzyłbym ustawowe takie możliwości, ale decyzję w tym zakresie oddał przedsiębiorcom. Ja znam przedsiębiorców, którzy bez pilotażu już realizują tego typu projekty w swojej firmie, uwzględniają pracę zdalną i tak dalej, i tak dalej. Niech pilotaż się odbędzie.
Chciałem to powiedzieć, że od 20 lat w Zarządzie Regionu Gdańskiego, którym kieruję, pracujemy, dobowy wymiar czasu pracy to jest 7 godzin. I nikt nam żadnych pilotażowych pieniędzy, czyli z budżetu państwa, z moich podatków do tego nie dokłada. I jeżeli ten projekt będzie realizowany przez przedsiębiorców z ich inicjatywy, a nie inspirowany pieniędzmi budżetowymi, to ja uwierzę w sukces tego pilotażu. Bo na dzień dzisiejszy to tak średnio mi się chce to wierzyć, ale to może tylko tyle. Dziękuję.
I to będzie taka puenta naszego spotkania w przededniu Święta Pracy. Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza. Dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
To byli goście audycji Ludzie i Pieniądze, którą zrealizowała Ewa Policka, a poprowadził Kuba Kaługa. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Ludzie i Pieniądze.